Bilans ofiar śmiertelnych wtorkowego ataku w pobliżu jarmarku bożonarodzeniowego w Strasburgu wzrósł do 4 osób. Potem poinformował prokurator Paryża. W czwartek wieczorem napastnik został zabity przez policję. Świadkowie wtorkowego ataku w Strasburgu twierdzą, że napastnik podczas gdy zabijał krzyczał Allahu Akbar i między innymi z tego powodu do akcji włączono policję antyterrorystyczną. Z nami jest pan Dariusz Sopów, były ambasador tytularny Polski przy Unii Europejskiej. Szczęść Boże, panie ambasadorze.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże radiosłuchaczom. I tak się składa, że były konsul Rzeczypospolitej w Strasburgu.
W Strasburgu właśnie i pan był w Strasburgu w
tak,
tym czasie.
Tak, pracowałem jako konsul, dopóki poprzedni nie rozwiązał konsulatu.
I jak z tym zamachem było? Jak to wyglądało w instytucjach unijnych?
Jeśli idzie o punkt obserwacji właśnie pracownika parlamentu, czy członków parlamentu, którzy oczywiście bardzo wielu europosłów wtedy było w parlamencie, no to oczywiście był to przede wszystkim reakcja pierwsza, to szok, dlatego że wtorek był dniem, gdy planowane były wyjścia wigilijne, takie tradycyjne w grudniu zawsze właśnie wtorkowe spotkania pracowników, posłów na mieście. Strasburg jest pięknie przystrojony w tym czasie. Są wspaniałe dekoracje bożonarodzeniowe. Z tego zresztą słynie Strasburg. Mówi się, że jest najładniejsze miasto we Francji w okresie Bożego Narodzenia, dlatego że nie tylko jest ten jarmark świąteczny, ale są po prostu wszystkie sklepy, restauracje dbają, ludzie, osoby prywatne. Kamienice są bardzo często ładnie też podświetlone w dekoracjach, w suszonych kwiatach i tak dalej. To jest naprawdę piękne miasto w okresie Bożego Narodzenia, więc wszyscy planowali wyjście. Wiele osób poszło na wtorkową właśnie kolację. Niektórzy zaplanowali w środę. Tak się okazało, że sekretariat, z którym ja planuję, mieliśmy na środę, więc dlatego we wtorek dłużej pracowaliśmy. No i w pewnym momencie przychodzi informacja mailowa, również informacje oczywiście środkami społecznymi się rozchodzą, że był zamach. O 21 dokładnie ogłoszono zakaz wychodzenia z budynku Parlamentu Europejskiego. Dość szybko, no bo w godzinę po zamachu ja odnoszę wrażenie, że to było jak gdyby rodzaj instrukcji na tego typu wypadek, prawda? Dlatego rzeczywiście służby bardzo szybko zadbały o to, żeby nikt nie wchodził ani nie wychodził z parlamentu i tutaj odnosiło się wrażenie, że jest to działanie z jakiegoś automatu, że jak gdyby ten wariant był kiedyś ćwiczony i go po prostu ten scenariusz wprowadzono w życie. No więc wszyscy się dowiedzieli, że siedzimy w parlamencie nie wiadomo jak długo i tutaj oczywiście no, każdy sobie jakoś zaczął organizować ten wieczór. Było grono osób, które jakoś z powagą do tego podeszły, czy ze spokojem. No jednak fakt, że powiedzmy sytuacja nietypowa i że dzisiaj powiedzmy jednak wiele osób żyje w tej kulturze ludycznej, nie zawsze powiedzmy te zachowania były na poziomie też myślę. Znaczy zbyt dużo jak gdyby próby utopienia tej dramatycznej sytuacji w jakimś humorze, w jakichś dowcipach na miejscu. Tam, gdzie mogłem reagować nawet na to, bo jednak no, nie zapominajmy o przyczynie tego, że byliśmy tam zamknięci. Przyczyną był wielki dramat, prawda? No ale to są też elementy takie właśnie, tak jak mówię, kulturowe dzisiaj. Osoby,
no niektórzy zamknięci, tak. Chronieni przez policję, przedstawiciele Unii Europejskiej, no właśnie czują się bezpieczni, podczas gdy w ulicach na skutek również polityki prowadzonej przez Unię Europejską giną ludzie.
Ja chcę powiedzieć, że jednak w kilku miejscach usłyszałem taki termin, prawda, Titanic, jak byliśmy tam zamknięci w tym parlamencie, dlatego że jednak niektóre, tam była jedna też grupa polityczna, która tam z okazji przekazania prezydencji zrobiła spotkanie w restauracji, tam trochę muzyki było, ale oczywiście natychmiast zmieniono ten wydźwięk muzyki, to już nie była muzyka żadna tam, powiedzmy, rozrywkowa, jeśli już to bardzo takie jakieś spokojne elementy, ale fakt był, że no, tam gdzieś gdzie indziej jeszcze jakieś elementy muzyki się, czy śpiewów nawet podniosły i każdemu wielu osobom to się kojarzyło właśnie z Titanikiem, prawda, że jednak jest źle, wszyscy wiedzą, że Europa nie panuje nad kwestią bezpieczeństwa, a tutaj no, w siedzibie właśnie jednej z instytucji, prawda, zamiast refleksja na poważnie na tym, co się stało, no to jednak ten, tak jak mówię, element często ludyczny brał górę. Oczywiście na zasadzie takiego odreagowania też szoku, prawda? Ale ponieważ ten film Titanic był jednak jednym z najpopularniejszych filmów w historii świata, to te skojarzenia były, myślę, jak najbardziej na miejscu i dość częste. I tego dnia rano, chcę zwrócić uwagę na taką rzecz, bo w każdą środę rano jest msza święta w Parlamencie Europejskim, ponieważ wiele osób w ogóle spędziło noc w parlamencie, ja również, dlatego że dopiero o godzinie 3:30 nad ranem, a więc wielu już poszło spać w biurach po prostu. Każdy, kto ma indywidualne biuro, to zamknął się i spał na fotelu, jak to się mówi, do rana, więc zakładałem, że na tą mszę świętą, która w każdą środę o godzinie 8:30 ma miejsce w parlamencie w czasie sesji w Strasburgu, no przyjdzie bardzo dużo ludzi, prawda? No chociażby ze względu na to, że jest dramat i normalnie w takich sytuacjach ludzie lgną jednak do kościoła, to jest zrozumiałe. A dwa, wiele osób po prostu w ogóle nie wyszło z parlamentu, więc nie będzie problemu z dotarciem na tą mszę. No jednak frekwencja była żenująco niska. Także jak widzimy tutaj, no te instynkty religijne, tak ja na to tak patrzę, te instynkty religijne po prostu naprawdę wymierają. No bo jeżeli 10 osób, może maksimum 12 było na tej mszy porannej.
Te osoby, mam na myśli parlamentarzystów, urzędników, no ci wszyscy, którzy ponoszą odpowiedzialność za kierunek Unii Europejskiej, czy się czegoś nauczą, czy właśnie skończy się to zderzeniem z górą lodową, która będzie miała taką czy inną nazwę?
Ponieważ od zamachu w Brukseli, gdzie ja miałem jakąś taką cichą nadzieję, że to będzie taki szok ozdrowieńczy. Te zamachy miały miejsce 2 lata temu, jak pamiętamy. No bo jednak to w bliskim sąsiedztwie instytucji europejskich, no dosłownie to metro, gdzie był zamach, to było, nie wiem, to jest 100 metrów od siedziby Rady i może 150 od siedziby Parlamentu Europejskiego. Więc byłem przekonany, że jednak to będzie szok ozdrowieńczy. No i widać, minęły 2 lata, nic. I skoro po takim czymś się nie zmieniły jakieś tutaj ani nastawienie klasy politycznej, ani sposoby chociażby konsultowania społeczeństwa w różnego typu kwestiach, no to niestety można mieć przekonanie, że niewiele się zmieni. Metody są ciągle te same. Zwrócę uwagę na taką rzecz, powiązując z tamtą sprawą sprzed 2 lat. I to teraz widziałem we Francji. Że po tym zamachu i w tym belgijskim 2 lata temu, brukselskim dokładnie rzecz biorąc, i tym w Strasburgu, w telewizji były reportaże, gdzie usprawiedliwiano zamachowca. Jeszcze dokładnie nie wiedziano, czy go się złapie, czy nie, bo i tam on się ukrywał, i tutaj przez 2 dni się ukrywał. No ale wiadomo, że jaka rodzina, wiadomo, gdzie mieszkał. Nie wiadomo dokładnie, jakie były motywy do końca, bo przecież żeby to zbadać, to trzeba, śledztwo musi trwać długo, prawda, żeby zbadać dokładnie, precyzyjnie opisać motywy, przebieg zamachu, ewentualnych współpracowników, przede wszystkim osoby, które inspirowały ewentualnie to, prawda. To wymaga no, wielu tygodni, jak nie miesięcy, albo niekiedy i lat. A tutaj telewizja od pierwszego już dnia, że w przypadku Strasburgu, ale w Brukseli to samo, zanim jeszcze złapano tego sprawcę, już kontaktuje się z rodziną, z sąsiadami, z przyjaciółmi, którzy wszyscy mówią, to był bardzo porządny człowiek. No, jesteśmy zaskoczeni, taki miły, taki grzeczny. No może udawał grzecznego. Nikt tego nie bierze nawet pod uwagę, tak? Że zamachowca, który chce dokonać zamachu, no to już wie, co chce zrobić i już nie będzie wchodził w jakieś drobne konflikty codzienne. Więc po prostu to wybielanie zła, to jest cała w ogóle jakaś tradycja i zamiast potępienia wyraźnego i ideologii i przyczyn, to wybielanie, prawda, w telewizji, że miły chłopiec, sami nie rozumiemy, no taki uległy na pewno był, no w telewizji francuskiej usłyszałem właśnie, jak jedna tam z osób, która znała tego zamachowca, powiedziała, to był tak grzeczny, że no, że po prostu on się dał łatwo manipulować. No jakby ktoś mu kazał wyskoczyć, to z grzeczności wyskoczyłby przez okno.
No ale to... No,
jak można takie rzeczy mówić, jak ludzie jeszcze krwawią, umierają w szpitalu, prawda, tu jest wybielanie. Usprawiedliwianie zamachowca.
No. To usprawiedliwianie no zapewne ma swoje podłoże w politycznej poprawności, bo skoro prowadzi się taką politykę migracyjną i inną w Unii Europejskiej, również sekularyzacyjną i właśnie odchodzenia od fundamentów tożsamości europejskiej, no to trzeba usprawiedliwiać szaleństwo, które ma miejsce także na ulicach.
To była tylko odpowiedź na pytanie, czy coś się zmieni. Nie? Mm-hmm. Jest bardzo przykro to stwierdzić, ale ja osobiście nie wierzę, że zmieni się, bo struktury i ludzie, którzy od wielu dziesiątków lat działają w tym kierunku usprawiedliwiania tej polityki imigracyjnej i usprawiedliwiania tej wielokulturowości, te struktury były budowane wiele dziesiątków lat. Ci ludzie porobili kariery na tym, że właśnie mówili to, co mówili. I oni nie odwrócą się od tego. Oni nie zmienią. Oni co najwyżej ustawią betonowe jakieś zasieki przy tych świątecznych placach, prawda, na przykład w Kolonii, ja wracałem przez Kolonię, słynny jarmark koloński, prawda, no, słynny na całe Niemcy. Nic, nie ma. Pusty plac, po prostu nie ma. Nie ma jarmarku, po co prowokować. No więc no, ustępujemy pola, prawda, ustępujemy pola przed katedrą, słynną katedrą kolońską. Dworzec jest obok, więc nawet jak się ma pół godziny na zmianę pociągu, to można było chociaż oko nacieszyć, prawda, tym pięknym jarmarkiem. Nic z tego nie ma, dlatego że po prostu nie będziemy denerwować, więc lepiej pozamykać sklepy i pozamykać kościoły, wtedy też nie będziemy denerwować. No.
Brytyjczycy zdecydowali się opuścić statek o nazwie Unia Europejska. Mają wsiąść do szalupy, która z powrotem odwiezie ich na wyspę, bo przecież Wielka Brytania jest wyspą. No i pytanie, panie ambasadorze, jak ta ewakuacja, jak ta szalupa będzie się nazywać? Deal czy no deal?
No tutaj jest oczywiście zagrywka w tej chwili już pokerowa między dyplomatami i politykami brytyjskimi i unijnymi, dlatego że napięcie doszło do bardzo wysokiej eskalacji. Żeby te różne scenariusze, bo w tej chwili się słyszy o różnych wariantach, odnosi się wrażenie, że na Brexicie to jak już bardzo wielu też osób porobiło kariery, w tym sensie, że wypowiadają się, chociaż może nie zawsze, chociażby prasę pytali, bo w istocie to trzeba wyraźnie, żeby zawęzić problem, syntezyzować. Trzeba powiedzieć tak, że w istocie konflikt między Wielką Brytanią a Unią Europejską polega w tej chwili na tym, jak rozwiązywać problemy w okresie przejściowym. Dlatego, że no, wielu doszło do wniosku, że takie wyjście nagłe po prostu z konkretną datą spowoduje dużo problemów administracyjnych, celnych itd., itd. Więc stwierdzono, że będzie okres przejściowy. I w tym okresie przejściowym źle uregulowano kwestię po prostu, bo w okresie przejściowym Wielka Brytania powinna mieć po prostu prawo jednak wypowiadania się na temat swoich ustaw i dyrektyw i prawa europejskiego, jeżeli ma ten okres przejściowy trwać długo, bo jeśli nie zadbano o tym, żeby wyjście nastąpiło 1 kwietnia, czy tam 30 marca dokładnie, bo 29 jest termin we wniosku o wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Więc jeżeli nie zadbano, że jest całe oprzyrządowanie prawne na 30 marca, że Wielka Brytania wychodzi i wszyscy wiedzą, na czym to wyjście polega, jest zerwanie już po prostu członkostwa, to jeżeli nie zadbano o to, to nie można doprowadzić do tego z punktu widzenia brytyjskiego, żeby Wielka Brytania podlegała prawom europejskim, nie mając wpływu na to. Bo dzisiaj tak to wygląda, że Wielka Brytania przez w okresie przejściowym do końca 2021 musi podlegać, czy tam różne są terminy jeszcze z tym, ale to jest około 2 lata powiedzmy, że w różnych obszarach to może różnie wyglądać, ale to jest mniej więcej 2 lata okres przejściowy. I w tym okresie Wielka Brytania podlega prawom Unii Europejskiej, a nawet orzeczeniom sądów Unii Europejskiej, sądu w Luksemburgu, nie mając wpływu na to, bo przecież nie ma komisarza, nie ma europarlamentarzystów, nie ma urzędników itd., itd. Co to oznacza z punktu widzenia Wielkiej Brytanii, że jest sprowadzona na okres 2 lat do rangi kolonii? No powiedzieć o tym Wielkiej Brytanii, że będziecie mieli status kolonialny, to znaczy, że decyzje was dotyczące będą zapadały gdzie indziej, ale będziecie zobowiązani je wypełniać, no bo w okresie przejściowym Wielka Brytania musiałaby wypełniać przepisy unijne, a nie miałaby swojej reprezentacji w Unii. No więc schodzi do statusu kolonii. Kto inny podejmie decyzję, a my musimy tylko je wprowadzać w życie. No to oczywiście Wielka Brytania sobie na to nie może pozwolić. I tu jest cała istota problemu, bo później to wchodzimy już w szczegóły. Kwestia tam granicy w Irlandii, kwestie celne i tak dalej, kwestia tego rabatu, ile zwrócić pieniędzy, to już są szczegóły, ale istota tego sporu to polega właśnie na tym. I tutaj co powstało? Powstało to, że duża część klasy politycznej brytyjskiej, nawet ci, którzy byli po prostu, żeby wyjść jak najszybciej, są przeciwni temu porozumieniu. W tym ponad 1/3 posłów partii konserwatywnej, czyli partii pani premier. Stąd głosowanie w partii trzy dni temu, czy w ogóle nie zmienić premiera. I na szczęście tutaj dla pani premier ona dostała 200 głosów, 200 konserwatystów powiedział, żeby pozostawić ją, 117 było za tym, żeby ją odwołać. Więc w swojej partii na razie problem zażegnany, ale będzie teraz głosowanie w Izbie Gmin. I w tej sytuacji prawnej na dzisiaj nikt nie rozsądny nie da sobie ręki uciąć, jakie będzie wyjście z zagmatwaniny praw, tego zagmatwania prawnego, proceduralnego. A pamiętajmy, że już rok temu Tony Blair nawoływał do drugiego referendum.
A co panu podpowiada dyplomatyczny nos?
Instynkt mówi, że wyjście będzie dlatego, że jest takie napięcie w tej chwili już, że to jest rozwiązaniem problemu. Dlatego, że drugie referendum będzie tylko odłożeniem problemu i dalszym nabrzmieniem takich społecznych różnych konfliktów i politycznych. Więc na dzisiaj nawet ci, którzy, jest duża część na przykład lejburzystów, czyli z polskiej perspektywy się podzieli socjalistów, tak, Partii Pracy, nawet ci, którzy oficjalnie byli za pozostaniem w Unii Europejskiej, oni też już są za wyjściem. Już naprawdę chcą ten, jak to się mówi, problem, czy żeby nie powiedzieć wrzut, przeciąć, bo to ludzie są zmęczeni rozmawianiem o Brexicie w Wielkiej Brytanii, prawda? Jest duża frustracja i przynajmniej wyjście byłoby jakimś zakończeniem procesu. I tu dochodzimy do tego punktu wyjścia tak zwanego twardego, bez porozumienia, w oparciu tylko o ogólne przepisy pozaunijne, jak na przykład Światowa Organizacja Handlu daje możliwość właśnie regulacji stosunków handlowych bez bycia w Unii Europejskiej oczywiście, tylko w oparciu o ogólne reguły handlowej. Dlatego mój instynkt może już nie tylko byłego dyplomaty, ale również taki społeczny, miałem okazję być w Londynie ostatnio parokrotnie, więc to mi i rozmawiałem, bardzo lubię rozmawiać z taksówkarzami, więc oni naprawdę świetnie przekazują nastroje społeczne, więc są za wyjściem, naprawdę. Społeczeństwo jest za wyjściem, a system brytyjski jest taki, że poseł słucha tego, co się mówi w jego okręgu wyborczym.
W przeciwieństwie do polskiego systemu. Bardzo dziękuję. Pan Dariusz Sopów, były ambasador tytularny Polski przy Unii Europejskiej i konsul, były konsul w Strasburgu także, gdzie miały miejsce ostatnio, gdzie miał miejsce zamach, był naszym gościem. No i ten dyplomatyczny nos będzie dalej odczuwał tę atmosferę i mam nadzieję dzielił się również z słuchaczami, co dalej z Brexitem, bo tam mieszkają również nasi rodacy. Bardzo dziękuję, panie ambasadorze.
Bóg zapłać za uwagę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.